Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 9 czerwca. Dziś decyzją ministra aktywów państwowych wydobycie węgla wstrzymało 12 kopalń Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W ten sposób rząd chce powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród górników. Od ostatniej soboty w Polsce wykryto 1750 nowych zakażeń, z czego 1002 odnotowano na Śląsku. Zdecydowana większość przypadków dotyczyła górników i ich rodzin. O konsekwencjach decyzji Ministerstwa Aktywów porozmawiam z Karoliną Bacą-Pogorzelską, dziennikarką serwisu biznesalert.pl.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Karolina. Wicepremier Jacek Sasin przekonuje, że decyzja w sprawie wstrzymania prac kopalń podyktowana była względami bezpieczeństwa górników. Ale w twoim dzisiejszym tekście opublikowanym na portalu Business Alert napisałaś, że może to być preludium do zmian w całym sektorze. Co tak naprawdę się dzieje i co planuje rząd?
To słowo naprawdę, które tutaj zawarłeś, jest kluczowe, bo tak naprawdę to chyba nikt do końca nie wie, jaki będzie finał tego, co dzieje się dzisiaj. Napisałam, że jest to preludium do zmian z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że całe to zatrzymanie kopalń, bo nie mówmy o ich zamknięciu, bo to nie jest zamknięcie, to jest zatrzymanie wydobycia. Tam będą zjeżdżać ludzie i pilnować tego, żeby nic się nadal nie stało. Dzieje się to wszystko na finiszu kampanii prezydenckiej. Jest to dosyć ryzykowny ruch, bo ja już 24 marca pisałam o tym, że żeby uniknąć takich ognisk koronawirusa, kopalnie po prostu na jakiś czas powinny na samym początku pandemii zostać zatrzymane. I myślę, że nie mielibyśmy tak gigantycznego problemu jak dzisiaj. A co naprawdę planuje rząd, to myślę, że nawet sam rząd jeszcze do końca nie wie, co planuje. Ja dzisiaj napisałam, że takim kolejnym krokiem w reformie górnictwa byłoby to, o czym Ministerstwo Aktywów Państwowych mówiło już dosyć oficjalnie, czyli skupienie, powiedzmy, kopalń w jednym ręku, umownie mówiąc, czyli projekt o roboczej nazwie Polski Węgiel. Ta nazwa pojawia się odkąd jestem w górnictwie w 2007 roku, więc od dawna. Ale newsem jest to, że tym polskim węglem, rolę tego polskiego węgla miałaby spełniać spółka Węglokoks. Spółka Węglokoks, która kiedyś była wielkim eksporterem węgla, potem została jego importerem. W swojej grupie ma również jedną kopalnię Bobrek. Czy rzeczywiście kopalnie Tauronu Wydobycie i Polskiej Grupy Górniczej zostaną przeniesione do Węglokoksu? Myślę, że przekonamy się o tym dopiero po wyborach prezydenckich i to po ewentualnej drugiej turze, bo te decyzje na pewno w kampanii wyborczej nie będą formalnie komunikowane, bo wywołałyby zbyt dużo zamieszania. Proszę spojrzeć, jak zamknięcie tych kopalń, jaką burzę wywołało wczoraj. Trzeba było od razu w drugim zdaniu dodać, że górnicy dostaną 100% postojowego. To fenomen, patrząc na inne grupy zawodowe.
Ale to, wiesz co, zanim przejdziemy do postojowego i tutaj konkretnie szczegółów tej decyzji, to jeszcze chciałbym ciebie zapytać, czemu to właśnie Węglokoks ma być tą arką dla kopalń i tą bazą do budowy tego legendarnego już polskiego węgla?
To ja bym ciebie może też chciała zapytać, dlaczego to właśnie Węglokoks ma być właśnie tym wiodącym liderem? Skąd weźmie pieniądze na taką operację? To jest kolejne pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Wyobrażam sobie sytuację, w której kopalnie czy z Taurona, czy z PGG mogłyby zostać wniesione do Węglokoksu, tak jak do Polskiej Grupy Górniczej wnoszony był kiedyś majątek katowickiego holdingu węglowego, czyli tam za przysłowiową złotówkę, chociaż dzisiaj Polska Grupa Górnicza nie jest przecież jednoosobową spółką Skarbu Państwa, tylko ma swój akcjonariat. Akcjonariat w postaci energetyki i Węglokoksu również, które to firmy władowały przecież od 2016 roku w PGG dobrych kilka miliardów złotych. Także to jest pierwsze pytanie, ale nawet jeżeli już tutaj prawnie rozwiążemy ten problem, to mamy inny. Przecież w te kopalnie trzeba inwestować, trzeba znaleźć pieniądze na ich rozwój, no jeżeli one mają być rentowne, jeżeli mają działać, a nie mamy ich zamykać, bo jeżeli mielibyśmy je zamykać, to po co je mamy przynosić do Węglokoksu? Tu jest cały czas więcej pytań niż odpowiedzi i ja myślę, że na to pytanie, które sobie wzajemnie zadajemy, nawet Węglokoks nie ma odpowiedzi, ba, nawet Ministerstwo Aktywów Państwowych jej nie zna.
To czym jest podyktowana przede wszystkim ta decyzja o wstrzymaniu pracy kopalń? No bo mamy oczywiście uzasadnienie epidemiczne i to, że koronawirus szerzy się z ogromną prędkością. Z drugiej strony mamy, tak jak powiedziałeś, końcówkę kampanii wyborczej i dosyć delikatny moment z punktu widzenia wdrażania mało popularnych pomysłów restrukturyzacji sektora, jakim jest górnictwo. I wreszcie no dosyć jeszcze mgliste zarysy planu ratowania tych kopalń. Jaki jest ten łącznik, który może łączyć to, co się dzieje obecnie, te wstrzymanie pracy kopalń, tej dwunastki, z tym docelowym kształtem restrukturyzacji, które Ministerstwo Aktywów będzie chciało wprowadzić w górnictwie?
Ja muszę tu swoje szczególarstwo wtrącić, bo przepraszam, wczoraj słyszę o 12 kopalniach i wczoraj usłyszałam, że 10 kopalń PGG stanie, 10 kopalń PGG, w której jest 9 kopalń. To było dosyć zaskakujące dla mnie. Myślę, że Ministerstwo Aktywów Państwowych też tutaj powinno trochę zadbać o to, co jest kopalnią, co jest częścią kopalni. No ale zostawmy, to tylko pokazuje, że ten bałagan jest ogólnie duży. Ja przejrzałam sobie bardzo dokładnie tę listę kopalń, w których zdecydowano o zatrzymaniu wydobycia i przyznam szczerze, że byłam nią trochę zaskoczona po wypowiedzi pana ministra Jacka Sasina, który powiedział, że zamyka się te kopalnie, w których nie chcemy, by doszło do szerzenia się ogniska koronawirusa. Ale na przykład na tej liście nie znalazły się kopalnie, w których te ogniska już są i szaleją wręcz, bo to są największe ogniska koronawirusa w kopalniach obecnie, czyli mam tu na myśli w Jastrzębskiej Spółce Węglowej Pniówek i ruch Zofiówka, kopalni Borynia Zofiówka, a w Polskiej Grupie Górniczej największe ogniska dotychczas to były kopalnie Murcki Staszic, kopalnia Sośnica i ruch Jankowice, kopalni Zespolonej ROW. A jeżeli spojrzymy na tę listę, to tych kopalń tam nie ma. Więc być może w tym całym niezrozumiałym dla nas ruchu do końca chodzi o to, by przetestować górników tych kopalń, w których tych testów masowo jeszcze nie było, bo w tych, w których znamy te gigantyczne liczby, te testy się odbyły, w tych, w których jest już tak dużo zakażonych, nie możemy zatrzymać tego ogniska, bo to ognisko już po prostu jest, więc może niech one pracują, trudno. Tak sobie ja to tłumaczę. A teraz zatrzymujemy te, w których będziemy badać całą załogę po to, żeby nie dopuścić do sytuacji, by zakażonych liczyć wręcz w tysiącach. I może to jest klucz do zrozumienia tego, jak ta lista została skonstruowana, ale zaznaczam, to jest tylko i wyłącznie moja własna interpretacja. I to jest ten punkt, który może łączyć. Natomiast szczerze mówiąc, czy jest jakiś inny łącznik tych decyzji? No wiesz, jeżeli popatrzymy na wczorajszy list związkowców z Solidarności do pana premiera Mateusza Morawieckiego, być może jest to obawa, że to jest trochę taki nie tylko korona test dla tych kopalń, ale po prostu test dla ich rentowności. Może to jest tak, że ktoś będzie chciał sprawdzić, czy potem będzie do czego wracać.
No właśnie, bo może to jest po prostu takie preludium do zamknięcia części, przynajmniej z tych, w których wydobycie zostało wstrzymane. Czy dopuszczasz, że taki scenariusz też jest możliwy?
Trochę o tym myślałam, ale jeżeli popatrzymy na tę listę, no to znalazły się na niej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej kopalnie Budryk i Knurów Szczygłowice, kopalnie również z węglem koksowym, bo ja słyszałam takie tutaj teorie, że zamknięto kopalnie z węglem energetycznym, bo na zwałach rzeczywiście mamy w sumie już na zwałach kopalń prawie 8 milionów ton węgla, energetyka ma zapasu dobre 6 milionów ton. Ale zatrzymuje się tutaj też, zobacz, kopalnie Budryk i Knurów Szczygłowice, które wydobywają węgiel koksujący. No to ta teoria nam odpada. Budryk jest kopalnią super doinwestowaną, która sobie świetnie radzi. Najgłębszy poziom w Polsce, 1290 metrów. I tutaj ta teoria chyba odpada. Jeżeli popatrzymy na PGG, no Halemba to rzeczywiście, to może przyspieszyć koniec tej kopalni, który w mojej opinii w ogóle już dawno powinien nastąpić. Ale z kolei mamy Chwałowice dalej, które sobie radzą świetnie. Pokój i tak jest przeznaczony do zamknięcia, więc tego nie bierzemy pod uwagę. Marcel, czyli kopalnie dalej rybnickie, super. A Bolesław Śmiały, który jest połączony sobie z elektrownią Taurona i ma zbyt na węgiel, też nie wydaje mi się, żeby to mogło być to. Piast Ziemowicz, czyli te największe kopalnie PGG, ale które mają problemy z nowymi koncesjami, To jest dobre pytanie. Mysłowice Wesoła, które gdzieś tam sobie jadą, bo mają jeszcze te grube węgle, czyli te bardzo pożądane na naszym rynku, więc chyba nie jest tak źle. I Wujek, który i tak jest przeznaczony w niedługim czasie do zamknięcia. To ja bym popatrzyła na te kopalnie, które się nie znalazły na tej liście zatrzymanych zakładów, czyli na przykład Sośnica, która i tak powinna być do 2023 roku zgodnie z listą kopalń do zamknięcia zgłoszoną w Komisji Europejskiej zamknięta. Tam jest kopalnia Murski Staszic, gdzie słyszałam najwięcej obaw, że zatrzymanie jej prac przyspieszyłoby decyzję o jej likwidacji, bo ona sobie po prostu kompletnie nie radzi ekonomicznie. Mam taki dysonans poznawczy tego, co jest na tej liście, a tego, co na tej liście nie ma, ale rozumiem trochę te obawy związkowców. Rozumiem, to nie znaczy podzielam, ale rozumiem ich tok myślenia.
A może jest też tak, że to wstrzymanie prac tych kopalń, takim pozytywnym aspektem tej decyzji będzie to, że kopalnie będą mogły upłynnić część węgla ze swoich magazynów, który zalega, ponieważ odbiorcy go nie ściągają, ponieważ elektrownie na węgiel produkują mniej energii z węgla, bo gospodarka zmieniła w związku z pandemią. To może być takim pozytywnym efektem ekonomicznym dla kopalń. Twoim zdaniem to jest możliwe, że tutaj też taka logika ekonomiczna za tą decyzją mogła przemawiać?
Gdyby to była logika ekonomiczna, to takie decyzje zapadałyby wcześniej, bo te zwały tak pełne mieliśmy już, może nie aż tak pełne, ale bardzo pełne, mieliśmy już w marcu. Agencja Rozwoju Przemysłu co miesiąc podaje dane dotyczące stanu zapasów węgla w kopalniach. I prawda jest taka, i niestety jest to brutalna prawda, zwały nie są z gumy. I nawet gdyby nie koronawirus i te zwały by sobie rosły, one bez koronawirusa i tak były, proszę mi wierzyć, ogromne, to w pewnym momencie kopalnie nie miałyby, kolokwialnie mówiąc, gdzie sypać tego węgla, bo on by się po prostu nie mieścił. No przecież już się nie mieścił, skoro niedawno podjęto decyzję o tym centralnym magazynie węgla na 1 000 000 ton, który jest zwożony ze Śląska. Zdaje mi się, że prędzej czy później sytuacja, jaka jest w ogóle w branży węglowej, wymusiłaby zatrzymanie części kopalni. Ja nie wiem, czy tych wszystkich, które znalazły się na tej liście Ministerstwa Aktywów Państwowych, czy nie, ale po prostu one by stanęły, bo nie byłoby miejsca na kolejne zapasy. Natomiast czy uda się upłynnić, czy może odebrać ten węgiel ze zwałów? Myślę, że trochę, na pewno, ale to nie będą jakieś gigantyczne ilości, bo sezon grzewczy się skończył, w związku z tym ciepłownie nie będą potrzebowały paliwa. Elektrownie mają niezużyte zapasy, bo zima była ciepła. No i trzecia rzecz, obowiązują cały czas kontrakty importowe, które są realizowane chociażby przez Węglokoks, chociażby przez PGE Paliwa, bo zerwanie tych kontraktów wiązałoby się z ogromnymi kosztami dla tych spółek, w związku z tym statki z węglem czy pociągi z węglem nadal są odbierane. Nie ma oczywiście tak wielu kontraktów spotowych, czyli tych dodatkowych w imporcie, ale umowy długoterminowe są realizowane. Nie oznacza to więc, że za 3 tygodnie jakimś magicznym cudem okaże się, że na naszych zwałach zniknęła połowa tego węgla, bo to jest po prostu niemożliwe.
Karolino, górnicy mają otrzymać 100% pokrycie pensji w trakcie tego 3-tygodniowego postojowego. O ile Jastrzębska Spółka Węglowa prawdopodobnie ma jeszcze 500 milionów złotych za skórniaków, które przygotowała sobie właśnie na takie chwile kryzysu, to Polska Grupa Górnicza raczej takich finansowych rezerw nie posiada. Kto twoim zdaniem pokryje koszty wypłaty tych wynagrodzeń, które Solidarność Górnicza szacuje w skali miesiąca na prawie 500 milionów złotych?
Na 500 milionów złotych w samej PGG szacuje, bo to był szacunek dla Polskiej Grupy Górniczej, więc jeżeli dodamy do tego jeszcze koszty, które, no tak jak powiedziałeś, Jastrzębska Spółka Węglowa może sobie z funduszu stabilizacyjnego swojego pokryć, ale to chyba też nie chodzi o to, żeby w ten sposób ten fundusz przejadać. Ja przynajmniej mam wrażenie, że on na co innego był przeznaczony, a może się mylę. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jakie to są koszty, to muszę się znowu zgodzić ze związkowcami i tym, co napisali w liście do premiera, że na dzisiaj, zgodnie z prawem, te koszty powinna pokryć spółka, do której należą kopalnie. Wczoraj oczywiście słyszeliśmy, że być może to jakaś kolejna forma tarczy antykryzysowej mogłaby tutaj to zrobić, ale teraz jest jeszcze główne pytanie, które mnie interesuje, a ja na nie nie znam odpowiedzi. To znaczy to 100% pokrycie pensji. Minister Sasin mówił, że to chodzi o to, żeby górnicy nie ucierpieli ekonomicznie na decyzji, za którą nie są odpowiedzialni, żeby nie ponosili konsekwencji tej decyzji, żeby nie byli stratni finansowo, ekonomicznie. Tak dokładnie powiedział wicepremier. Tyle tylko, że jak ja rozmawiałam i ze związkowcami, i z górnikami od wczoraj, to jednak to 100% postojowego to nie będzie 100% ich pensji, jaką dostają, bo pensja górnicza składa się z 20 kilku składowych. To będzie jakby 100% ich podstawowej pensji bez różnego rodzaju, powiedzmy sobie, dodatków za zjazdowe, za szkodliwe warunki, bo takie elementy też się w pensji górnika znajdują. W związku z tym to nie będzie do końca tak, że oni dostają 100% swoich 3-tygodniowych zarobków, tak to powiedzmy. Ale mimo wszystko będą to ogromne koszty, które ktoś pokryć musi.
No właśnie, bo jeżeli to będzie budżet państwa, a jest takie ryzyko i ono jest całkiem spore, no to rząd będzie musiał wystąpić do Brukseli o zgodę na pomoc publiczną i na dofinansowanie Polskiej Grupy Górniczej. No Bruksela oczywiście może wziąć łaskawie warunki, w jakich obecnie się znajdujemy, pandemii, i przystać na taką decyzję, przystać na takie transfery finansowe. Ale czy twoim zdaniem komisja nie zażąda tutaj przyspieszenia planu wygaszania kopalń, czy też będzie raczej bardziej wyrozumiała?
Ja wyobrażam sobie to w taki sposób, że jeżeli doszłoby do tego, że byłoby to załatwiane z budżetu państwa i trzeba by jakoś dokapitalizować te spółki na ten trudny czas i musielibyśmy to zgłosić w Komisji Europejskiej, to ja rozmowę z Komisją Europejską wyobrażam sobie w ciężki sposób, to po pierwsze. A po drugie, myślę, że to byłyby jakieś kwestie warunkowe. Nie znam tak dokładnie prawa unijnego, żeby się tutaj ekspercko jednak wypowiadać, ale tak jak sobie myślę i przypominam sobie, jak wyglądały nasze negocjacje w latach 2015-16 na to, żebyśmy mogli uzyskać zgodę na pomoc publiczną na zamykanie kopalń, to zdaje mi się, że tutaj podobne argumenty mogłyby po tej drugiej stronie padać, że macie tutaj pieniądze, możecie je przeznaczyć na zamykanie kopalń legalnie z budżetu państwa na 2023 rok, do końca 2023 roku, przepraszam, i może w ramach tej formy pomocy można by było z tego skorzystać, ale to w tych kopalniach, które i tak miałyby być do 2023 roku zamknięte. Nie wiem, od wczoraj sporo się zastanawiałam nad tym, jak to ugryźć. I szczerze mówiąc, na razie poza pieniędzmi ze spółki nie widzę innej legalnej możliwości załatwienia tej sprawy, a poza tym zastanawiam się, dlaczego z całym moim wielkim szacunkiem dla górników, dlaczego znowu mówi się, że to im trzeba w 100% zrekompensować kwestie decyzji, które są od nich niezależne. No, czy restauratorzy, czy właściciele sklepów w galeriach handlowych, czy usługodawcy byli w jakiś sposób winni temu, że ich biznesy zostały zamykane? No nie, a oni nie mogli liczyć na zapewnienia o 100% postojowego. I to mnie trochę zastanawia. Tutaj związki zawodowe same zwróciły uwagę też na to, kto miałby za to zapłacić, bo spółek na to nie stać. No ja wczoraj usłyszałam w Faktach po Faktach pana ministra Budę, który powiedział, że spółki w ostatnich latach, spółki węglowe są w tak świetnej kondycji, w jakiej nie były przez 8 ostatnich lat w domyśle, że będą sobie mogły z tym problemem poradzić. No śmiem twierdzić, że wątpię.
Karolino, wczoraj Solidarność Górnicza zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego z żądaniem wycofania tej decyzji Ministerstwa Aktywów w sprawie wstrzymania pracy kopalń, ale jednocześnie Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80, czyli organizacji trochę radykalniejszej niż Solidarność, pochwalił decyzję resortu, zaznaczając, że jest ona nawet spóźniona o miesiąc. Skąd twoim zdaniem wynika ta rozbieżność i jak ta sytuacja wpłynie na relacje między rządem a związkowcami na Śląsku?
Dodajmy jeszcze, że związkowcy zażądali wręcz od pana premiera odebrania nadzoru nad kopalniami ministrowi Sasinowi i przeniesienia tego nadzoru bezpośrednio pod premiera Morawieckiego, co już robią zresztą kolejny raz i nie tylko żądali tego za czasów ministra Sasina, ale żądali tego też momentami za czasów ministra Tchórzewskiego. Zobaczymy więc, jak będzie z tym nadzorem. Natomiast myślę, że ta rozbieżność wynika z tego, że często nasze związki zawodowe, górnicze mają rozbieżne stanowiska, to raz. Ale rzeczywiście ja przyznaję, że kiedy w marcu pisałam mój pierwszy tekst o tym, że koronawirus dopadnie kopalnie i należy pomyśleć o tym, by je czasowo zatrzymać po prostu, żeby nie dopuścić do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, to rzeczywiście postulaty sierpnia 80 wówczas były w miarę podobne. Rzeczywiście należałoby się zastanowić nad czasowym ograniczeniem, może nie zatrzymaniem, ale to takim maksymalnym ograniczeniem pracy kopalń, by nie doszło do katastrofy. Inne związki zawodowe nie chciały o tym rozmawiać. Jedynie szybko udało się sprawy z kolei ekonomiczne załatwić w Tauronie Wydobycie, gdzie szybko udało się podpisać porozumienie o tym obniżeniu wynagrodzenia czasowym i jednym dniu postojowego, co też już coś nam tam wnosiło. No ja nie wiem na przykład, jak jest z sytuacją epidemiczną, jeśli chodzi o koronawirusa w Tauronie Wydobycie, bo nie słyszałam właśnie na przykład o tym, żeby...
Nie
żeby
było tam żadnych komunikatów. To.
Problemy, a przynajmniej nie było komunikatów, może tak. Ale może to też był jakiś pomysł, żeby właśnie w ten sposób ograniczać ryzyko. No i myślę, że tutaj związkowcy cały czas będą mieli rozbieżne stanowiska, bo umówmy się, ta solidarność górnicza jest trochę rozbita jednak pomiędzy frakcje związkowe. I myślę, że każdy tutaj będzie próbował ugrać jak najwięcej dla siebie, stąd taka rozbieżność w tych przekazach.
Karolina, na koniec chciałbym, żebyśmy się pochylili nad politycznymi implikacjami tego wydarzenia i tego procesu, bo teoretycznie kopalnie powinny wznowić wydobycie 30 czerwca, czyli dwa dni po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Jak wpłynie ta sytuacja na polityczny stan gry i na przykład na poparcie Andrzeja Dudy na Śląsku, twoim zdaniem?
To jest bardzo trudne pytanie, bo chciałabym też zauważyć, że te kopalnie zostały zatrzymane czasowo, w zasadzie w trakcie rozmów o kolejnych obostrzeniach w Polskiej Grupie Górniczej, czyli kolejnym miesiącu obniżenia wynagrodzenia 20%, bo porozumienie podpisano poprzednie tylko na miesiąc. Więc tutaj jest bardzo dużo składowych tej decyzji, które można analizować. Natomiast myślę, że będziemy mieć jasną odpowiedź i dla mnie ona będzie jasna, jak okaże się, czy jest jedna tura wyborów, czy dwie tury wyborów. To, jak to zostanie rozegrane w sytuacji ewentualnej drugiej tury wyborów, też będzie nam mogło sporo powiedzieć. A czy to wpłynie na poparcie Andrzeja Dudy na Śląsku wśród górników, nie wiem, na całym Śląsku, trudno powiedzieć. Ale smutne jest dla mnie w sumie to, że po raz kolejny i to w takiej ciężkiej sytuacji znowu politycy grają Śląskiem, bo to nie jest pierwszy raz, że politycy w ogóle grają Śląskiem i to nie jest to taki przypadek, w którym tylko jedna strona Tutsi czy Hutu rozgrywa sobie Śląsk. Śląsk jest rozgrywany zawsze i to jest coś, co mnie doprowadza naprawdę do gigantycznej irytacji, bo potem efekty są takie jak dziś, że mamy po prostu kosmiczny hejt na górników, bo wychodzi minister zdrowia i mówi, że gdyby nie górnicy, to byśmy nie mieli już koronawirusa. Może gdybyśmy wszystkich innych testowali tak jak testujemy górników, to dopiero byśmy poznali prawdziwe wyniki pandemii w Polsce. Więc to jest takie gdybanie. Nie umiem jakby jednoznacznie stwierdzić, jak wpłynie to na poparcie Andrzeja Dudy, bo mam wrażenie, że sam prezydent akurat od tego tematu, jeśli chodzi o decyzje, trudne decyzje podejmowane na Śląsku, mimo wszystko trochę się dystansuje.
Ja mam chyba trochę takie wrażenie, że też kandydaci pozostali na prezydenta raczej bardzo ostrożnie podchodzą do tego tematu i starają się nie wypowiadać. Znaczy wczoraj tylko Szymon Hołownia się odniósł do sytuacji na Śląsku, nazywając to działania Ministerstwa Aktywów Państwowych preludium do robienia restrukturyzacji górnictwa przy pomocy koronawirusa. Ani Rafał Trzaskowski, ani Robert Biedroń, ani pozostali kandydaci nie zająknęli się na ten temat. Być może trochę też obawiając się, że jakby ogromu wyzwania, jakim jest restrukturyzacja polskiego górnictwa. Ostatnie pytanie do ciebie. Chciałbym cię zapytać, czy 30 czerwca, czyli za te 3 tygodnie, kopalnie wznowią wydobycie, czy nie? Co ci podpowiada twoja intuicja?
Myślę, że te kopalnie, które znalazły się na liście ich zatrzymania, kiedy zostaną bardzo dokładnie przetestowane, jestem bardzo ciekawa, w jakim tempie będą spływały wyniki testów tych kopalń, bo w kopalniach, których na tej liście nie ma, moi koledzy czekali momentami po 7-10 dni na wyniki swoich testów. To jest absolutny skandal i do tego po prostu ktoś, kto do tego dopuścił na Śląsku, powinien ponieść naprawdę odpowiedzialność za ten cały bałagan. Natomiast nie wydaje mi się, bo jestem niemal przekonana, że po takim masowym testowaniu, co pokazywały masowe testy w innych kopalniach, okaże się, że te ogniska w kilku przynajmniej z tych kopalń z listy już są tak naprawdę i trzeba będzie poczekać z wznowieniem wydobycia. Być może, jeżeli będzie druga tura, trzeba będzie wznowić to wydobycie po to, by ostatnie 2 tygodnie kampanii poszły lepiej. Ale to jest już moja drobna złośliwość. Nie wydaje mi się, by te kopalnie z listy w pełni pełni podkreślam, wróciły po 3 tygodniach wszystkie co do jednej do 100% wydobycia.
Karolino, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.